dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura, a ze mną moi państwa dzisiejsi goście Boguś Janiszewski i Max Skorwider. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja was tak zawsze razem przedstawiam, ale myślę, że słuchacze i słuchaczki Radia Kraków Kultura doskonale wiedzą, z kim mamy do czynienia. Panowie, spotykamy się przy okazji nowej waszej wspólnej małżeńskiej artystycznej pracy. Taki fikołek językowy mi się tutaj zrobił. Hasło Konstytucja, czyli Mrówcza robota i seria książek, w których rozprawiacie się z tematami, o których dorośli nie mówią dzieciakom. I w związku z tym, że po raz pierwszy nam się w ogóle przydarzyła historia o tej serii, to wiem, że macie już ze sobą sporo tytułów, ale chciałabym was trochę podpytać o to, czy wam też nie mówiono, czy to wy nie mówiliście i nagle chcieliście się odblokować i jednak powiedzieć coś więcej, a nie robić tajemnic z tak zwanych ważnych, życiowych i społecznych tematów.
No, mój terapeuta twierdzi, że to drugie, czyli że jest to jakaś forma odblokowania z mojej strony i odreagowania jakichś dziecięcych niedopowiedzeń, więc taka była u mnie motywacja chyba. Taka głęboka, ale z drugiej strony myślę sobie, że jest tyle fajnych tematów, które moglibyśmy poruszać z dzieciakami, ale w nas dorosłych istnieje jakiś opór, że to są jeszcze nie dziecięce wątki. Z mojej perspektywy chodzi przede wszystkim o to, żeby znaleźć odpowiedni język i sposób rozmowy i wtedy już można gadać o wszystkim.
Mm-hmm. Max, u ciebie było jakoś inaczej, czy po prostu Boguś cię zaprzągnął do roboty?
To znaczy, ja z moim terapeutą nie rozmawiałem o tym w czasie, kiedy jeszcze chodziłem na terapię. Teraz jest w miarę okej, dziękuję. I muszę powiedzieć, że raczej to się wiąże z tym, co pamiętam z dzieciństwa, czego mi brakowało, ale tak naprawdę te tematy, które dzisiaj są poruszane medialnie i to o czym mówimy, to co krytykujemy, gdzieś pojawia się w naszych książkach. To znaczy, to jest takim punktem zapalnym. I ta konstytucja, mi się wydaje, jest taką główną odpowiedzią na to, co ja już wcześniej w Radiu Nowy Świat mówiłem o tym, że ta książka była przed nami reklamowana.
Rozumiem, rozumiem.
Zanim ją napisaliśmy, więc Boguś się łamał i łamał, aż w końcu coś takiego powstało.
Dobrze.
Tak, bo to jest pomysł Maxa, od razu mówię, to jest pomysł Maxa i ja się rzeczywiście łamałem, bo nuda, no co tu można mówić o konstytucji, no ale na szczęście pojawił się pomysł i to jakoś potem poszło.
Ale zero nudy, muszę wam powiedzieć. I to nie tylko ze sprawą oczywiście humoru i tego, w jaki sposób Max rozszczelnia wizualnie te historie i różne tematy, które bierzecie na tak zwany tapet czy tapetę, ale również w warstwie tekstowej, więc to się bardzo ładnie wam poskładało i nudą nie wieje.
No to bardzo mi miło. Też mam takie wrażenie, ale to wymagało trochę zastanowienia. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wariant bardziej komiksowy niż do tej pory. No i pojawiły się dwie intrygujące postaci, Justyna i Marysia, mróweczki.
Ale z tym, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, bo z komiksem już przecież mieliście całkiem udaną przeprawę przy okazji książki o Choroba, prawda?
Tak, mieliśmy. Boguś, chciałeś coś dodać?
Dawaj, Max, mów.
Dobrze. Mieliśmy i właściwie komiks nam towarzyszy w każdej z książek. Gdzieś tam się pojawiają takie krótkie historyjki, czy nawet dłuższe w niektórych książkach z tej serii, ale Konstytucja jest takim jakby skokiem w bok tej serii w kierunku troszkę innego tematu i zmiany bohaterów, właściwie stworzenia nowej grupy postaci, która nas wiedzie przez tą książkę. No i też to było o tyle trudne, że szukaliśmy od nowa, ja szukałem od nowa formy, bo na pewno szukał formy pisarskiej dla całości komiksowej, także było to nie lada wyzwanie.
Mm-hmm. A kto wpadł na pomysł mrówek?
Boguś.
No, tak, to była moja idea, więc od razu chcę uprzedzić fanów Lamy. W tej części Lama niestety nie występuje.
Ale jest Leon. Już...
Jest mrówkojad Leon, są mrówki, są termity i naprawdę się tutaj dużo dzieje.
Dobrze, powiedzcie mi proszę jeszcze, kiedy myśleliście w ogóle, czy Max, może do ciebie powinnam skierować to pytanie. Konstytucja. Dlaczego ty uznałeś, że to jest temat tak bardzo warty poruszenia, poza oczywistymi kwestiami, że tak powiem, społecznymi?
Ja się przez długi czas zastanawiałem, na ile dla nas pojęcie konstytucji jest tematem, który rozumiemy, a na ile jest pewnego rodzaju sloganem, do którego się odnosimy w obronie wolności i demokracji. Pomyślałem o tym, że fajnie by było, gdybyśmy ten temat przybliżyli młodszym pokoleniom, po to, żeby wiedziały, z czym się mierzyć w przyszłości. Bo przypuszczanie, nie wiem, partie dziadersów i różnych tych wszystkich strasznych ludzi, którzy rządzą światem, mają niemały wpływ na to, co się dzieje, więc może w jakimś stopniu umiejętność rozróżniania tego, czym jest prawo, a czym nie jest, byłaby bardzo przydatna.
Ale wziąłeś to na
Szczególnie w
warsztat.
gąszczu dezinformacji,
Właśnie.
takim dezinformacji, który mamy cały czas i braku pewności co do tego, w jakim kierunku mamy iść.
A powiedzcie, czy wśród znajomych, którzy są tak zwanymi dorosłymi, wy obserwujecie pewien opór materii, jeśli chodzi o przemieszczanie się czy poruszanie się w zapisach prawnych, bo do konstytucji nie sięgamy. To jest malutka książeczka. Potencjalnie moglibyśmy ją sobie czasem przypomnieć. Faktycznie, tak jak Max powiedziałeś, bardzo często mamy ją na ustach. No ale właśnie pytanie, co idzie z tą opowieścią i czy w ogóle coś według was?
No, to rzeczywiście, u mnie konstytucja nie stoi na półce między
Obok
aforyzmami.
Biblii.
Znaczy, przepraszam, teraz już stoi to w paru egzemplarzach. Więc dla mnie praca nad tą książką była pewnego rodzaju odkryciem. No, przede wszystkim zrozumiałem, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I to jest taki główny przekaz też dla młodych czytelników. Czyli jak myślimy o władzy, to przychodzą nam do głowy konkretne osoby, konkretni ludzie. Nawet możemy je wskazać czy wymienić z imienia i nazwiska. I w takim systemie żyliśmy przez tysiąclecia. A teraz jakby mamy sytuację zupełnie inną i nad tymi wszystkimi osobami, które rządzą, jest jeszcze coś, co rządzi nimi. I tym czymś jest prawo. Na tym właśnie polegają rządy prawa i na tym polega demokracja, że wszyscy, nawet najwięksi i prezydenci, podlegają tym samym prawom. I to jest taka, wydawałoby się, oczywista oczywistość, ale żeby sobie zrobić takiego pikołka w głowie, że mamy te rządy prawa, a wszyscy muszą się w tym prawom w taki sam sposób podporządkować, no to trzeba wykonać pewną właśnie mentalną pracę.
Jest to prawda i tutaj wymyśliliście bardzo fajny fikołek. Mianowicie wrzucacie nas w przestrzeń zastaną, skorelowaną z takim światem, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni i wydawałoby się, że on jest niezmienny, czyli do tego świata czy królestwa mrówek, i wychodzicie od królowej i tego, co się wiąże z tym, że na czele całego państwa, dysponując wszelkimi możliwymi sposobami zarówno przymusu, jak i właśnie rządzenia, podejmowania decyzji i tak dalej, stoi jedna osoba. I tak naprawdę ten ustrój, który zastajemy w świecie mrówek, zaczyna ewoluować, zaczynają na niego odpowiadać poszczególne mrówki, a w zasadzie dwie, które tutaj się najbardziej zaczynają zastanawiać nad tym, co się dzieje. Rozumiem, że takie tło historyczne, a w zasadzie pokazanie tego, jak może dojść do zmiany, było po prostu konieczne, żeby nas sprowokować do myślenia.
Tak, no takie było założenie, żeby pokazać ten proces historyczny, żeby też opowiedzieć dzieciom, czym jest rewolucja i czym były rewolucje w naszej historii, ale też doprowadziliśmy tę historię do takiego końca, który aż się prosi, żeby napisać drugą część. Bo to, że nagle mamy, mówię o naszym świecie mrówczanym, nagle mamy konstytucję i godzimy się na to, że podzielimy się władzą, władzą, zgodnie z ideą trójpodziału,
tak,
to jeszcze niewiele znaczy, bo teraz trzeba to wykonać, a nasze doświadczenia historyczne i wdrożyć. Nasze doświadczenia historyczne pokazują, że z tym używaniem demokracji i trochę podszywaniem się pod demokrację, naginaniem, łamaniem prawa, no, z tym jest różnie. I skoro wielu dorosłych nie zauważa i nie rozumie, na czym polega łamanie demokracji czy naginanie praw, no to odwołajmy się,
czy manipulacja,
w tym razie do dzieci. Odwołajmy się do dzieci i nauczmy dzieci, żeby potrafiły te rzeczy odróżniać.
Mhm. Co prawda już zaczęliście pod koniec pokazywać, jak wiele pułapek też jest zastawionych na ten rodzaj ustroju i że to nie kończy pracy, więc tutaj to otwarte zakończenie jak najbardziej rozumiem. Zresztą jeden z naszych bohaterów rzuca dosłownie przed przedostatniej planszy, musimy zasuwać jak mróweczki, bo ta praca trwa i nigdy się nie kończy. Natomiast trochę odzieracie, przepraszam, że to powiem, z takiej nadziei, że to jest idealne rozwiązanie. Nie ma idealnych rozwiązań. To jest też coś, co ja na przykład czytam z waszej opowieści, bo wciąż jesteśmy ludźmi i wciąż jesteśmy narażeni na przeróżne pokusy, albo po prostu intencjonalnie działamy wbrew temu porządkowi, na który niejako sami się zgodziliśmy. Jaką to daje nadzieję temu młodemu pokoleniu, które nam teraz patrzy na ręce?
Ja bym powiedział, że raczej skłania go ku pewnej refleksji i daje taki sygnał, bądźmy uważni. Patrzmy, przyglądajmy się temu, co się dzieje, bo wydaje mi się, że pewnego rodzaju ostrożność i uważność pozwala nam w wielu aspektach zatrzymać się w odpowiednim momencie i zareagować na przykład.
Przede wszystkim no, my też nie jesteśmy za bardzo od zmoralizowania. Najważniejsza jest historia, wyrażana opowieścią i przełożona na rysunek. I tutaj pomysł jest taki, żeby te istotne treści trochę przemycać. Dzieci mają czytać i się dobrze bawić, ale pewne wartości, informacje mamy nadzieję, że zostaną w głowie i gdzieś w którymś momencie, może nawet w dorosłym życiu wrócą i wtedy zapali się u naszych czytelników jakaś na przykład lampka, kiedy coś w ich otoczeniu będzie się działo niepokojącego.
Ja bym chciał jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że może czasami sprawiamy my wrażenie osób bardzo szybko pracujących, gotowych z nowymi projektami i tak dalej, ale ta konstytucja to była chyba jedna z najtrudniejszych książek, jakie ja rysowałem i myślę Boguś pisał. Ona zajęła nam dużo czasu, dużo nerwów i właściwie cieszę się, że się udało nam ukończyć ten projekt.
A czemu nerwów? Skąd emocje, które, wiesz, jeśli słyszę nerwów, to raczej kojarzę to z jakimiś negatywnymi odczuciami.
Nerwów, stresów może takich, związanych z tym, żeby to w jakimś sensie formalnie dopiąć, żeby znaleźć odpowiednie charaktery do tego, żeby się nawzajem dogadać i zrozumieć, jak to powinno wyglądać finalnie. No ilość też bohaterów, która jest tutaj zatrważająca i całe browisko, rysowanie było bardzo trudnym elementem i skonstruowanie z tego całej fabuły plus jeszcze odnośniki, które nawiązują do naszych dziejów, no tak. to było niewątpliwie trudnym wyzwaniem. Myślę, że zarówno dla pisarza, jak i dla ilustratora.
Mm-hmm. A dlaczego zaangażowaliście babkę od histy i Marcina, że tak powiem w skrócie, do tego, żeby byli waszymi ekspertami, czy trochę przewodnikami? To znaczy tutaj ad autoritate argument działa, czy po prostu byli takimi wtrętami bardzo współczesnymi, czyli mam doktorat i się znam, jak pada w przypadku babki od histy? Czy oni wam byli potrzebni, tak zupełnie racjonalizując, no bo to nie jest wiedza tajemna, prawda, którą poznajemy tutaj w książce?
Byli nam potrzebni, bo są fajni. Mamy trójkę komentatorów, mamy Marcina Kruszewskiego, prawo Marcina, mamy babkę od histy, mamy też Mrówko Jadę Leona. Chodziło głównie o to, żeby przełamać taki bieg narracji, żeby zatrzymać uwagę młodego czytelnika, dać jakiś komentarz. No i dobrze, żeby ten komentarz miał miał swojego autora, autorkę i wydaje mi się, że wierzę, że to się udało. Mrówkojad Leon jest takim wielkim miłośnikiem mrówek, chyba kocha je aż za bardzo, ale przy okazji też
Zdecydowanie.
dużo, ale też bardzo dużo o nich wie, więc troszeczkę tak bokiem wplatamy również ciekawostki związane związane ze światem mrówek.
Ale muszę wam.
No ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że moja narzeczona to jest, czy będzie adwokatem, więc
Jeszcze.
stąd ten Marcin może. A z babką od histy nam się naprawdę świetnie pracuje. Mamy to doświadczenie i myślę, że ona jest takim fajnym światełkiem w naszej twórczości.
Słuchajcie, ta książka absolutnie udowadnia, że da się mówić o prawie i da się mówić o rzeczach, które kojarzą nam się z wielką sejmową salą, bardzo prosto. To jest kolejny taki element, który mnie nieco zasmucił, ponieważ to jest kolejna wasza książka, którą ja bym bardzo chętnie wrzuciła do szkoły jako podręcznik. I zastanawiam się, skąd te deficyty? To znaczy, wy udowadniacie, że można mówić w taki sposób, żeby zrozumieć, żeby dobrze się bawić i żeby mieć chęć sięgnąć dalej. To znaczy, ja bym była absolutnie zachwycona, nawet w okresie licealnym, mogąc na wiedzę o społeczeństwie dostać taką książkę do ręki. Niby bym się trochę skrzywiła, że cringe, niby bym się trochę pośmiała. W zasadzie wszystko się zgadza. No to czy wy, za przeproszeniem, zatykacie lukę, która się w tej edukacji naszej pojawia? Czy macie w ogóle taką chęć, ambicję? Jak to działa?
Ja myślę, że my zawsze myśleliśmy o tych książkach jako o takiej alternatywie dla podręczników, o czymś, co jest obok.
Mhm.
I w ostatnim czasie miałem taką refleksję nad tym, co by się stało, gdyby rzeczywiście zgłosiło się do nas jakieś kuratorium, jakieś ministerstwo i szczerze powiedziawszy, wystraszyłem się tego, jak nad nami stoi jakaś grupa. Mamy już zespół redakcyjny, który pilnuje nas, żebyśmy nie przekraczali pewnych granic. I teraz całe jakieś ministerstwo oświaty, które pilnuje nas i mówi, gdzie coś może być postawione, a gdzieś nie, może być takim ograniczeniem tej formy. Więc nie wiem, chyba że ktoś nam da wolną rękę i taki stopień zaufania, który pozwoli nam działać.
Powiedziałeś, że macie zespół redakcyjny, który czuwa nad tym, żebyście nie przekraczali pewnych granic. To złapię to w takim razie zdanie i zapytam, o jakich granicach mówimy i czy macie tendencję do ich przekraczania, ale zdefiniujmy, czy zbadajmy sobie obszar tych granic nie do przekraczania.
Myślę, że mamy zdecydowanie tendencję i lubimy przeginać. Wciąż liczymy na jakiś skandal, ale jak na razie nam się to nie
ale
udaje.
Ale dobrze was pilnują.
Nawet książka o narkotykach nie wywołała tutaj jakiegoś większego zamętu czy
zgroza.
Zamieszania. Więc my lubimy prowokować. No, w tej książce wnikliwy dorosły czytelnik
tak.
Znajdzie sporo różnych smaczków. Niektórzy bohaterowie, a szczególnie królowa, mówią jakimś takim dziwnym językiem, który przypomina
ale jakże
wypowiedzi
znanym.
Niektórych polityków, ale jakże znanym.
Tak.
Więc to jest chociażby taka próba naginania rzeczywistości. Również w warstwie obrazkowej dużo się dzieje.
No ale słuchajcie, opowieść o bogini Mrówie i kapłanka, no to powiedziałabym, że nawet specjalnie nie jest schowane to, co chcecie
schowane
powiedzieć.
Schowane nie jest. Owszem, liczymy się z klątwą, ale cóż, no takie jest ryzyko twórcze.
Jeszcze coś chcielibyście o tych granicach
tak?
powiedzieć,
nie.
bo mnie to bardzo ciekawi.
Ja bym powiedział, że w jakimś stopniu wydawnictwo jest takim aniołem stróżem. To znaczy z jednej strony pilnuje nas, żebyśmy nie przekraczali granic, ale z drugiej strony też mocno nas wspiera. Ja nie wiem, ile czułków w mrówkach zapomniałem, ale
oj, no widzisz.
Dziewczyny z redakcji pamiętały o każdym zapomnianym czułku i o każdym różu na policzku królowej, więc jestem im za to bardzo wdzięczny. Są różnego rodzaju dyskusje czasami, tylko z czasem widzę, im więcej książek naszych jest na rynku, tym bardziej oswajamy też redakcję z tym, jak one mają wyglądać.
Max, a opowiesz mi proszę o pracy nad Matejką, tak bym chciała powiedzieć. Ale tutaj się pojawia obraz, który jest nam doskonale znany, związany z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Przypomnę, 1791 rok. No i tutaj robisz pewien taki twiścik wizualny. Próbowałam liczyć postacie, ale już wiem, że u ciebie jest znacznie mniej. Nie robiłeś takiego zagęszczenia. Jak ci się, powiedz, pracowało z takim dziełem narodowym, które tak hołubimy?
Przede wszystkim tam są same dziady. Tam nie ma kobiet na tym obrazie. I chciałem jakąś część przykryć naszymi mrówkami, bo to są samice, i troszeczkę zrównoważyć płci na tym obrazie. Ten obraz też na początku, no, na okładce widzimy grupę, ale gdzieś jedną z koncepcji moich okładki była dokładnie parafraza tego obrazu całkowicie w mrówkach. I ona gdzieś na moim twardym dysku leży, może kiedyś zaprezentuję, jak to mogło wyglądać.
Kuszące, kuszące.
Ale jeszcze nie wiem, w jaki sposób i kiedy to zaprezentuję.
Ale miałeś radochę? Powiedz.
Z tego procesu z przerabiania tych obrazów.
Aha.
Ja w ogóle mocno, mocno jestem gdzieś tak osadzony w takiej kulturze cytatu czy remiksu, który gdzieś się wywodzi z muzyki. Jest mi to bliskie, takie cytowanie czegoś, co już jest znane, i zmienianie jego kontekstu, więc się cieszę, że mogłem akurat tego takiego Matejkę patetycznego troszkę
troszkę
wyluzować.
No tak, zluzowany ten Matejko jest, to prawda. Może nam się przyda trochę luzu również w tej materii. Natomiast chciałabym was jeszcze zapytać o fabułę. Jeśli już jesteśmy przy przekraczaniu granic, to mamy tutaj taki element, który jest, no, niestety bardzo na czasie. Temat granicy jak najbardziej realnej, takiej granicy, którą przekracza się z przeróżnych powodów i trzeba sobie znaleźć nowe miejsce do życia. Nasze mrówy też szukają takiego miejsca, no i zderzają się z innym układem, powiedziałabym. Czy musimy rozglądać się wokół, według was oczywiście, czy musimy się porównywać albo szukać nowych, coraz lepszych rozwiązań, żeby nie skostnieć też w naszych układach, no bo one nigdy nie są dane raz na zawsze, co zresztą też pokazujecie na etapie przedstawiania historii. Musimy zerkać za granicę, żeby wiedzieć, co robić lepiej albo inaczej.
Zdecydowanie tak, bo demokracja jest ustrojem najlepszym z możliwych, ale jednocześnie bardzo, bardzo niestabilnym i subtelnym, delikatnym. No, jeżeli spojrzymy za naszą wschodnią granicę, no to formalnie w Federacji Rosyjskiej obowiązuje demokracja. Tylko
co dalej?
Tylko co dalej? Co to za demokracja, w której opozycjoniści albo giną otruci, albo lądują w łagrach i już z nich nie wychodzą. Więc bardzo łatwo zbudować pewną fasadę i udawać, że w kraju funkcjonuje praworządność. Natomiast tam pod spodem mogą dziać się różne nieprzyjemne rzeczy, więc jak najbardziej powinniśmy obserwować, oglądać, co się dzieje z naszą wschodnią granicą, co się dzieje za oceanem, bo to wszystko może być bardzo cenna lekcja. I troszkę wierzę, że ta książka, że konstytucja zarówno dzieciom, jak i dorosłym da trochę narzędzi do obserwowania naszej rzeczywistości.
A myślicie, że będą uważniejsi niż my, kiedy byliśmy w ich wieku? Czy może są już uważniejsi?
Ja nie wiem, czy będą uważniejsi, czy są. My mieliśmy, chyba ja jestem tym dzieckiem tych przełomów, tego przechodzenia z jednego systemu na drugi, więc to się dosyć mocno na mnie odcisnęło. Ale myślę, że jest coraz więcej takich grup, które się aktywizują, ekologicznych, które manifestują swoje poglądy. I po cichu liczę na to, że nasze książki się przyczynią do tego, że będą potrafiły kiedyś stać na straży dobrych i ważnych spraw.
To, co jest dla mnie też bardzo cenne w tej książce, niby trochę na uboczu, a jednak nie, to wprowadzenie piramidy nienawiści. Bardzo powiedziałabym, dramatyczny przekaz, który też pokazuje, że absolutnie już na poziomie bycia tak zwanym dzieckiem, czy niedorosłym, jak wolę mówić, mamy wpływ na to, jak ta nienawiść się osadza, jak się wzmacnia i do czego prowadzi. No to jest na przykład dla mnie lekcja, za którą sama wam jestem bardzo wdzięczna. Także dziękuję. Uważaliście, że to jest absolutnie niezbędne, żeby opowiadać też o naszych stosunkach wewnętrznych również?
Tak, no to jest taki trend zaproponowany przez babkę od histy, ale myślę, że bardzo ważny, istotny, niezwykle potrzebny, bo te rzeczy, które się dzieją w tej rzeczywistości naszej wymyślonej, mrówczanej, no, dzieją się też w szkołach, na ulicach, pomiędzy państwami, więc zdecydowanie warto te przejawy rozpoznawać, bo tragedie między ludźmi, między narodami często zaczynają się od pojedynczych słów.
Zapominamy o tym.
Ja się przyznam, że skopałem tą stronę, bo teraz dopiero na to wpadłem, że tak naprawdę powinienem tą piramidę pokazać na przykładzie mrówek Faraona. Może przy jakimś dodruku zmienię po prostu, przepraszam.
Koniecznie.
Ale to było wyznanie, jak rozumiem, tak?
No tak, tak. No teraz trochę jestem zły na siebie, bo to jest dla mnie dosyć logiczne, że skoro mam piramidę, no to powinny być mrówki Faraona.
No zwłaszcza, że mrówki Faraona mogą być ratunkiem dla naszego mrówkojada, prawda? Więc no jakby...
Bywają przez nas eksterminowane też.
No, mogłeś im oddać, faktycznie, słuchaj, mogłeś im oddać.
Przepraszam.
Ja myślę, że jest ci wybaczone na tym etapie, słuchaj, nie będziemy się jakoś specjalnie męczyć. Oczywiście pokazujecie też elementy związane wprost z naszą historią. Tutaj specjalistką faktycznie jest babka od histy, która wprowadza też okrągły stół, solidarność, hasła, które najpewniej rodzice doskonale znają. No ale to też jest w zasadzie trochę pisanie historii mrówek naszą historią. Myślę, że to jest klarowne. Jak rozumiem, jest to absolutnie zamierzone przez was, żeby mrówki trochę pobawiły się w ludzi, a my żebyśmy pobawili się w mrówki i żeby nam trochę rozpełzły się po mózgownicy i sprowokowały do myślenia.
Tak, no muszę powiedzieć, że jestem dumny z idei, że nasze mrówki i nie tylko mrówki spotykają się na łące przy okrągłym stole i za ten stół robi kapsel świetnie narysowany przez Maxa. Myślę, że takie smaczki, takie kawałki no mają szansę, żeby zostać na dłużej w świadomości naszych młodych czytelników.
Mm-hmm. Też słuszna była uwaga babki od histy, która zasugerowała, żeby przy okrągłym stole była jedna postać wyróżniona w czerwonym żakiecie. Czyli jedyna kobieta, która uczestniczyła w obradach okrągłego stołu. Nie tego kapslowego.
Nie kapslowego. Ale wy w ogóle macie tutaj też bardzo ważną historię. Skoro już jesteśmy przy tematach kobiecych, czy pojawienia się kobiet, wy tutaj bardzo pięknie w świecie mrówek, że tak powiem, wywracacie do góry nogami wiele dyskusji, również dyskusje o feminatywach. Jest jeden taki element, który bardzo mi się podoba, mianowicie kiedy jest dyskusja o tym, kto powinien mieć jakie prawa. Mamy narrację oczywiście o tym, że mrówczani mężczyźni zbijają bąki i w ogóle do niczego się nie nadają poza jednym zadaniem, które mają, czyli zapłodnić w locie królową, a następnie paść i nie przetrwać. Kiedy nagle dyskutujemy o mężczyznach jako mniejszości, pojawia się, ale jak to, pan minister, zobacz jak to śmiesznie brzmi. To jest też przepiękny językowa odpowiedź na to, jaka dyskusja teraz się przelewa w mediach, jak to mogę nazwać.
No to my właśnie do tej dyskusji zapraszamy. Rzeczywiście robimy to zupełnie przekornie i odwrotnie, no bo na to nam pozwala ta mrówczana biologia, jak powszechnie wiadomo, samce mrówek, zresztą podobnie jak samce pszczół są kompletnymi nierobami, no ale też są z tego powodu dyskryminowani i wykorzystywani wyłącznie do jednej, jedynej funkcji, a kiedy tę funkcję już mają za sobą, no bo po prostu giną porzucone przez resztę społeczności. No, próbujemy jak możemy.
Ale co próbujecie jak możecie?
Ja starałem się być ilustratorką, kiedy rysowałem mrówki żeńskie.
A powiedz, czy to wymagało od ciebie jakiegoś wyjątkowej gimnastyki, czy niekoniecznie?
Absolutnie nie. Tak jak na co dzień pomalowałem sobie oczy brokatem i rysowałem.
Czekałam właśnie na to wyznanie o brokacie. Mniej, więcej brokatu, mniej dramatu. Tutaj brokatu wbrew pozorom wcale nie ma, ale jest kupa zabawy. I teraz panowie się będą troszkę przyznawać do tego, kto jest głównym śmieszkiem waszych produkcji. Kto tutaj jest głównym przynoszaczem przeróżnych żarcików i humoru?
No, myślę, że dzielimy się tą robotą. Ja biorę odpowiedzialność za warstwę tekstową, czyli za wymyślanie narracji, scenek sytuacji, a Max to wszystko nakręca, podkręca warstwą wizualną, która też jest źródłem różnego rodzaju humorów.
Mm-hmm. Ja się, wiesz co, zastanawiałam, Max, czy ty na przykład wrzucisz tutaj Matrixa albo Alicję w Krainie Czarów, kiedy pojawia się bardzo duża i ogromna babka od histy, którą trzeba zmniejszyć. I naprawdę, jak otworzyłam tę stronę, myślę sobie, kurczę, ściągnie ją na ziemię za sprawą magicznych tabletek, czy nie? Jednak się obyło bez dodatkowych twistów. Ale widzisz, to jest jakieś życzeniowe myślenie, słuchaj, popatrz.
Muszę o tym jeszcze pomyśleć. Może jakąś Gulliverkę wprowadzimy.
Aha, w drugim tomie.
A będzie drugi tom? Będzie ta kontynuacja wyzwań związanych z realnie demokratycznym państwem? Tak jak zresztą trochę powiedziałeś, Bogusiu?
Zobaczymy. Trochę się tego boję, bo rzeczywiście tutaj wiele potu i łez popłynęło przy tych takich łez z wysiłku i z namysłu przy tej książce, ale no, mnie bardzo korci druga część, dlatego że tutaj temat się dopiero zaczyna. No, mamy dokumenty, mamy konstytucję, ale teraz trzeba wykonać tą całą trudną robotę, czyli tworzyć demokratyczne państwo, mierzyć się z tym, że każdy w tym państwie ma prawo do swojego głosu, podjąć wątki związane z tym, jak te głosy się zdobywa, czasami na przykład poprzez wprowadzanie populizmów.
Tak. Więc no to już to sugerujecie, bardzo, co można zrobić, żeby...
To bardzo kusi, tym bardziej, że tak naprawdę byłoby to... W sumie scenariusz jest gotowy, bo byłoby to odwzorowanie ostatnich 30 lat funkcjonowania naszej ojczyzny.
No czyli mrówy znowu w służbie opowieści o historii Polski.
No tak by to wyglądało. Bohaterki już się ugruntowały, więc pewnie nie będziemy je zmieniać. Może, chyba, że dołączymy mrówki faraona. Nie wiem, co o tym myślisz.
Słuchaj, one cię prześladują. Może one też przyniosą jakąś, wiesz, dodatkową opowieść. Może w sytuacji, w której religia jednak depcze po piętach mimo rozdziału mrówki faraona, tutaj zdecydowanie by sprawdziły się z jakąś swoją historią, doświadczeniem.
Też pojawi jeszcze jedna grupa etniczna, Prusaki.
Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja chcę kontynuować tę rozmowę.
No tak, no i będą partie, jedne będą za tym, żeby z Prusakami współpracować, a inne będą uważały to za zdradę narodową.
Oj, Boguś, nie spoiluj.
Że muszę wam powiedzieć, że począwszy od nazwy, skończywszy na podobieństwie do Karalucha, nie napawa mnie optymizmem sojusz z Prusakami, ale słuchajcie, no... Proszę bardzo, no kto wam zabroni, niczego wam zabronić nie można. Dobrze, powiedzcie w takim razie, czy wy macie jakąś grupę docelową? To jest taka informacja, którą chciałabym, żebyśmy poruszyli głównie ze względu na słuchaczy i słuchaczki. To znaczy zakładam, że jeżeli trochę przekonaliśmy państwa do tego, żeby pobawić się samodzielnie lub z dziećmi, no właśnie, młodszymi, starszymi, to chciałabym, żebyście odpowiedzieli z konstytucją i pokazać dzieciom, że mają głos, że mogą się dowiedzieć, co to jest anarchia i czy na pewno anarchia wygląda tak, jak słyszymy z telewizji albo jakimi obrazami jest opisywana, czym jest manifestacja i jak to faktycznie jest z tym, że możemy myśleć, co chcemy, robić, co chcemy i co to znaczy, że możemy robić, co chcemy, ale tak, żeby innym nie czynić nic złego, krzywdy i żeby miało to się odbywać w obszarze prawa, to jedno. Natomiast dla kogo według was jest ta książka?
Książka jest dedykowana dla dzieci w wieku szkolnym, czyli tych, które już jakoś tam zaczynają czytać, Myślę, że dużą frajdą będzie współczytanie z rodzicem, na przykład w taki sposób, że dzieciaki wczytują się w dymki, a to uwielbiają robić, a rodzice doczytują komentarze. Ale mogę sobie też wyobrazić, że ta książka jest fajną formą przygotowania do matury z WOS-u.
Jeszcze jest jedna grupa, dla której jest ta książka. Grupa trzymająca władzę.
W ramach przypomnienia?
Tak, w ramach przypomnienia, w ramach refleksji, w ramach zwrócenia uwagi.
Ale wiesz, że jest w tym coś? To znaczy, to była rzecz, o której pomyślałam, że przeważnie jest tak, że jeżeli opowiadamy w taki sposób o czymś niewygodnym, a tutaj jest bardzo dużo niewygody, bo przecież wspólnie, również z waszymi gośćmi, punktujecie to wszystko, czego się nie udało i pokazujecie wszystkie pułapki, w które wpadamy. Być może nie chcielibyśmy, a być może to jest tak, że myślimy, że jesteśmy cwani. Nie wiem, zostawiam to z wielokropkiem, którego nie lubię. Natomiast faktycznie sobie pomyślałam, czy to jest tak, że uderz w stół, a nożyce się odezwą, zadziała w przypadku takiej książki na tych, którzy mają coś za uszami.
Ja mam nadzieję, że to jest książka dla tych, co się cały czas uczą.
Tak, ale to chciałeś wskazać na cytat, czy zostawisz to tak w powietrzu?
Zostawię to tak w powietrzu.
Ale z ciekawych tych wątków zachęcam też do zajrzenia na jedną z ostatnich stron, na której żegna się z czytelnikami Królowa Matka i żeby zapoznali się z jej wypowiedzią, która jest cytatem. Czy jest jakąś przeróbką cytatu pewnej ważnej osoby.
Ja tam zachęcam do tego, żeby z Mrówkojadem się zaprzyjaźnić na stronie zatytułowanej Koniec w języku angielskim. Dodam, ponieważ on sobie załatwia swoją fascynację tematem wykonywania kary śmierci. I a propos Królestwa Mrówek Amazońskich, tutaj działa bardzo prężnie, więc taki gość na walizkach bardzo sympatycznie kończy opowieść, mam nadzieję, że część pierwszą Konstytucji, czyli Mrówczej Roboty. Panowie, bardzo wam dziękuję za spotkanie. Trochę będę trzymać kciuki, a nawet nie trochę, tylko całkiem mocno za kontynuację, bo sama jestem ciekawa, komu się przyglądniecie i czemu się przyglądniecie, wybierając elementy do ewentualnej drugiej części Konstytucji. Proszę państwa, Bogu Janiszewski, Max Skorwider byli moimi państwa gośćmi. Wydawnictwo Publikat Konstytucja, czyli Mrówcza Robota, bardzo rozwinięta seria, która pozwala mierzyć się z tematami, o których... No właśnie, rozmawiamy lub nie z dzieciakami, a może warto. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.